Witaj serdecznie, Wojtku, w odcinku 330 Yes Wars podcastu.
Piękne. To wreszcie wracamy do starych tematów, czyli tego, czy nagrywamy w spodniach, czy bez.
Ja akurat dzisiaj spodnie na sobie mam, chociaż nie ukrywam, że je zmieniałem.
Okej, okay, no to też dobrze. Ale kiedy? Tydzień temu, czy?
Nie, dzisiaj, bo dzisiaj rano jakby zacząłem dzień w dżinsach. Się, właściwie to nie w dżinsach, to były chinosy materiałowe. Mm. Po czym, kiedy skończyłem, tak powiem, oficjalną serię spotkań w pracy, zacząłem serię spotkań takich bardziej lightowych, zmieniłem spodnie na dres.
Okej, okay. Ale długie dresy? Przecież jest tak gorąco.
Długie. Tutaj jest, tu gdzie jestem, nie jestem w Warszawie, jest w tym momencie chłodniej odrobinkę i mamy też bardzo deszczowo, co oznacza, że jakby średnia temperatura generalnie spada.
Dobrze.
Więc mam długie dresy, ale krótką koszulkę, w sensie t-shirt, więc jest jakby taka idealna równowaga. Wojtku, ale a propos pogody właśnie, to może i nawet dobrze.
No.
Ja, Wojtku, powiem ci tak, mamy jeden kod, ten, o którym mówiłem z Weatherline'a w zeszłym odcinku.
Tak.
Ostatecznie żadnej osoby jeszcze właściwie nie wybrałem i teraz zrobimy sobie tak, że ja sobie wszedłem do tematu, ty do niego, Wojtku, nie wchodź.
Nie wchodzę.
Nie wchodź.
Nie wchodzę.
Ja, Wojtku...
To jest tętno pulsu, losowanie na żywo.
Tak. Ja tutaj zrobimy tak, że sobie wszedłem i mamy tak. Jeden, potem mamy gdzieś tutaj, nie było dużo osób chętnych, ale to nie jest jakiś problem, więc spoko. Najlepsze mamy tutaj drugą osobę oraz trzecią osobę. Mamy trzy osoby, Wojtku.
Dobrze.
I teraz ja wejdę na, zrobię tak. Random number generator. Minimalnie jeden, maksymalnie ile? Było tam trzy?
Tak? No. Klik.
I dwa. Wygrała osoba numer dwa. Także zobaczę sobie, gdzie to było. Tutaj. I teraz do osoby numer dwa. A, to nawet swoją drogą całkiem ładnie. Kodzik. Bo kodzik trafia do Neo.
Okay.
Który napisał, że jemu by się aplikacja pomogła, przydała dlatego, że on, jego piesek wariuje.
O, w sensie to jakby jest homeopatą, tak? Czy meteopatą,
w sensie, że piesek źle czuje, kiedy pada deszcz.
Okay.
Więc właściwie jak na to by nie spojrzeć, to może i w dobre ręce to wpadł.
No także... jak piesek, to zawsze na propsie. No to się cieszę, tak, że oby się przydało oczywiście.
Tak, więc ja tutaj właśnie zrobię tylko tak, cyk, 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 poszło. Dobrze, Wojtku, a teraz mamy tematy. Jesteśmy przygotowani, mamy w ogóle bardzo dużo tematów. Ja w ogóle widziałem twoje tematy i widziałem też swoje tematy i powiem ci szczerze, że no... Jestem mocno pod wrażeniem. Tak, jestem pod wrażeniem, jakie. To zanim tylko do tego przejdziemy, to jeszcze jedna ostatnia kwestia organizacyjna. Newsletter.
Mamy. Tak, rzeczywiście. To jest nowość.
Tak, mamy newsletter pod adresem ewp.pl/newsletter. Oczywiście będzie podlinkowany w opisie odcinka. W tym momencie, Wojtku, żeby też nie być tak zwanym gołosłownym, subskrybuje ten newsletter ponad 100 osób. Jak to znaczy w tym momencie jest 106 osób. I nie wiem, jeśli jesteście chętni, żeby dostawać od nas raz w tygodniu 4 do 5 wiadomości miesięcznie, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Pod linkiem z opisu odcinka można się zapisać. Obiecujemy oczywiście nie sprzedawać bazy, nie spamować. Jak ktoś będzie chciał się wypisać, to się będzie mógł wypisać bez żadnego problemu.
To akurat musi być zapewnione, bo inaczej by nas dojechali.
Tak, ale też jakby wiesz, my jesteśmy całkiem spoko i z nami nigdy nie ma problemu, więc nawet jak komuś coś nie zadziała, to my też, ja mogę usunąć komuś adres, żeby nie było problemu i tak dalej, więc wszystko jest okej. Okay. W kontekście tego, co tam będzie, to jakby będziemy wysyłać oczywiście informacje na temat tego, co tam u nas w podcaście słychać, to znaczy za każdym razem newsletter będzie wysyłany razem z premierą nowego odcinka.
Tak jest.
Pierwszy newsletter został już wysłany do pierwszych chętnych i jakby on jest też dostępny w wersji webowej. Oczywiście też jest podlinkowany w opisie odcinka, więc jak ktoś chce sobie nadrobić, co się tam pojawiło, to on jest. Jest taki dość roboczy jeszcze, bo też jakby ja piszę te newslettery, poznaję trochę tą formę, bo nigdy wcześniej tego tak naprawdę nie robiłem. Ale bardzo chętnie jakby zbiorę jakiś feedback. Możecie też na niego odpisywać. Jak odpiszecie, to ja faktycznie Te odpowiedzi będę czytał i na nie odpowiadał, jeśli będą to jakieś też pytania. Mhm. W newsletterach oprócz tego, że będzie informacja jakby o tym nowym odcinku, ewentualnie jakieś rozszerzenie tych tematów czy jakieś dodatkowe rzeczy, będzie też troszeczkę informacji od nas związanych z Jesus Podcastem tak ogólnie, bo dzieją się różne rzeczy około podcastowe, o których jakby chcemy też powiedzieć, czy chcemy się pochwalić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że chcemy też mówić o technologii, więc jakby o czymś, co nie powiemy w podcaście, będzie też w newsletterze jako taki dodatkowy fragment. Mhm. Jak będzie sklep znowu działał, to też w newsletterze damy wam znać, może rzucimy jakiś bonusik, kodzik czy cokolwiek, wiadomo, tutaj też może to w tę stronę zadziałać. Oraz, i to jest jedna ważna rzecz dla osób, które nas słuchają, jeśli jesteście deweloperami i piszecie jakąś fajną aplikację, czy macie jakąś fajną aplikację w sklepie na Androida, na iPhone'a, na Maca, cokolwiek, albo webową, jakąś ciekawostkę, dajcie znać na pawełmapohej.com albo w ogóle w komentarzu, czy napiszcie gdziekolwiek do mnie. Ja chciałbym takie polskie aplikacje ciekawe też wypromować i w pierwszym newsletterze, który poleci razem z tym odcinkiem, jest aplikacja od polskiego dewelopera, właściwie nawet trzy aplikacje od polskiego dewelopera.
Wow.
Tym deweloperem jest Bartosz Brzozowski i dodatkowo te aplikacje są co prawda płatne, ale mamy 5 kodów na każdą z tych aplikacji. Kto pierwszy, ten lepszy, w newsletterze te kody będą. Także myślę, że to jest fajny. Myślę, że to jest fajny sposób, żeby faktycznie szerszej publiczności jakieś rzeczy pokazać. I ten newsletter, ja też bardzo bym chciał, on oczywiście nazywa się newsletter Jesus Podcastowy i on jakby w około podcastowym oczywiście zawsze będzie. Natomiast ja bym chciał też, taki sobie postawiłem cel, żeby to był taki newsletter, że nawet jak ktoś nie słucha podcastu, to żeby miał coś ciekawego raz w tygodniu do przeczytania ze stref około technologicznych, nie?
Super, także super. Taki, myślę, taki że mam to cel. Jest ja super pomysł.
Ja się też bardzo dobrze bawię pisząc newsletter, bo ja bardzo lubię pisać, więc tak. I Wojtek też mi czytał ten, który wyjdzie już niedługo.
No.
Czyli jak wysłuchacie tego odcinka, to pewnie już jest. I powiedział, że nie jest źle. Więc no,
bez przesady. Spoko. Powiedziałem, że dobre gunwo, żeby było jasne.
Tak. Także to jest taka ciekawostka i myślę, że możemy spokojnie przejść do tematów odcinka. Jak chcesz, Wojtek, to możesz być pierwszy, jak chcesz.
Dobrze.
To ja mogę powiedzieć.
Nie, no bo dużo się rzeczywiście działo w tym tygodniu. I ja tego po pierwsze nawiążę do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o kamerkach. Tak. I
a ja, jakby to daj mi znać, no. Bo ja kupię tą kamerkę. W sensie nie mam absolutnie celu w tym żadnego, ale ja to kupię.
No, rozumiem. Więc tak, ja generalnie wygląda na to, że będę miał na testach dwie, to znaczy tą Acarę, o której mówiliśmy, i Logitecha też będę miał na testy, więc z wielką przyjemnością to zrobię. Jak tylko przyjdą, to oczywiście będę informował i będę dawał znać, jak się jedna z drugą sprawuje i czym się tak naprawdę różnią, bo to jest dość istotne, wiesz, przy kamerkach takich typowo HomeKitowych, których wcale nie ma dużo na rynku, no to te różnice między nimi są myślę ważne, bo też cenowo się bardzo różnią, więc to wiesz, warto będzie wyłapać dlaczego.
Więc
sprawdzimy obie, także to jest trochę taka zapowiedź, trochę do zeszłego odcinka, ale zapowiedź tego, co się będzie działo jeszcze w przyszłości. Natomiast mówiłem, że dużo się działo, no bo rzeczywiście no, w zeszłym tygodniu gruchnęła wiadomość, to taka śmieszno straszna, że na Twitterze był jakiś bardzo duży hack, tak zwany, no tak się na niego mówi. Generalnie sytuacja wyglądała tak, że z kilkudziesięciu kont poleciała informacja. I to była informacja, właśnie to jest bardzo ciekawe, że to nie była informacja typu hej, przejęliśmy to konto właściciela, prosimy o przekazanie pieniędzy, to wtedy mu je oddamy, nie? Bo to by było dość proste do zablokowania. To znaczy bardzo łatwo by było, wiesz, taki atak odeprzeć w taki sposób, że wystarczy, że właściciel konta odezwie się do Twittera bezpośrednio i jakby oni powinni dość szybko zareagować i zamknąć temat i przywrócić jakby właścicielstwo tego konta dla prawowitej osoby i prawdopodobnie ci hakerzy niewiele by na tym zarobili. Nie? W sensie, no bo kto jest taki durny, żeby od razu przelewać bitcoiny na jakiś, wiesz, tam portfel, nie? Tylko dlatego, że masz zablokowane konto, gdzie masz nad sobą jeszcze entity w postaci Twittera, nie? Więc hakerzy zrobili trochę sprytniej, to znaczy wykorzystali ten czas, który od jakby puszczenia tych wszystkich tweetów do momentu, kiedy one zostały skasowane i ktoś tam w Twitterze faktycznie zareagował, wykorzystali ten czas, bo wszystkie treść tych tweetów była taka, że teoretycznie osoba, która tego tweeta napisała, mogłaby coś takiego napisać. Szczególnie to pasowało do Elona Muska, który w ostatnim czasie trochę mówił w ogóle o kryptowalutach, zresztą o Dogecoinach też powiedział i te Dogecoiny od razu, wiesz, poleciały do góry. I więc, wiesz, tutaj kontekstowo nawet częściowo to się zgadzało. No, był tam też Joe Biden wśród tych osób, które zostały zhakowane, więc były takie dość przede wszystkim zweryfikowane konta w znacznej większości. No i takie, wiesz, prominentne bym powiedział. No ale Elon Musk, no to już wiadomo, nie? Jakby jego obserwuje bardzo dużo ludzi, więc nawet gdyby tylko Elona zhakowali, to i tak by była duża sprawa. No a to była jeszcze większa sprawa niż nam się wydaje. W każdym razie treść tweeta była taka, że no bardzo lubię kryptowaluty, jak wiecie, interesuję się tematem, coś tam i jak przelejecie bitcoiny, jakby ileś tam bitcoinów na dany portfel, to ja zwracam wam dwa razy tyle. Nie? Czyli wy wysyłacie za $1000 bitcoina, a ja odsyłam bitcoiny za 2000. No i taka zabawa, nie? Gdzie rzeczywiście tam na pewno zainspirowali się taką akcją, bo kiedyś Elon coś takiego napisał, że była jakaś akcja, był jakiś taki wallet bitcoinowy i faktycznie ludzie wrzucali tam pieniądze i ktoś po stronie Elona Muska, jakby ktoś, kto się tym zajmował, odsyłał może niewielokrotność, ale tam jakaś była taka dziwna akcja, więc ewidentnie było to zainspirowane tamtą akcją. Więc znowu nadali sobie takiego społecznego potwierdzenia, że coś takiego może być w ogóle możliwe, nie? No ale oczywiście, wiesz, ludzie przelali kasę. Coinbase napisał całkiem niedawno, że zatrzymał około 1000 transakcji na właśnie ten wallet, jak to się wszystko działo, więc tam około $218,000 ludzie nie stracili, bo już, wiesz, chcieli przelewać. Ale no niestety właśnie koło...
Plusy centralizacji, no nie? W sensie...
Właśnie, ja to jest ciekawe, nie? To
wiem, jest... że Bitcoin, ale plus no. centralizacji, że Coinbase mógł anulować przelewy na $200,000 do fejkowego adresu, nie?
Znaczy nie fejkowego, ale no...
Znaczy do
skorzystanego do skamu, dokładnie. Więc rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale no to też pokazuje, że jakby no są potrzebne tego typu jakby no instytucje, jak Coinbase, jak inne, które jednak dbają o bezpieczeństwo i pilnują tego, żeby, wiesz, wszystko było z tą społecznością okej, bo rzeczywiście, wiesz, no Bitcoin, umówmy się, no poza jakby normalnie działającą walutą, gdzie możesz zapłacić nawet w niektórych sklepach stacjonarnych, no to jednak w znacznej mierze ze względu na to, że łatwo tam, wiesz, te pieniążki przelewać w bardzo różne wallety i tak dalej i tak naprawdę wallet nie jest przywiązany do osoby, no to wiadomo, że wykorzystuje się płatności bitcoinami właśnie do takich szarych, a nawet i czarnych spraw. W każdym razie atak na tego, na jakby sposób, w jaki dostali hakerzy się do tych kont, jest o tyle no, ciekawy. W sensie dla mnie jest, wiem, że to bardzo dziwnie zabrzmi, bo oczywiście każdy atak jest, każdy udany atak na daną platformę jest zły. W takim sensie, że to znaczy, że w tej platformie coś źle działa. Nie? I teraz tu jest to taki atak, który się udał, który niestety uderza w najsłabsze ogniwo wszystkich platform na świecie, czyli człowieka. Więc okazało się, że nie wiem, już teraz nie doczytałem jakby, czy ta osoba została przekupiona. W każdym razie dotarli do pracownika Twittera. bezpośrednio, hakerzy w jakiś sposób i w jakiś sposób przekonali go do tego, żeby przekazał dostęp lub sam wykonał te działania. Natomiast miał dostęp do wewnętrznego narzędzia Twittera, które znowu ma możliwość właśnie zarządzania właściwie wszystkimi kontami, więc no, jest to narzędzie wewnętrzne firmy. Wcale nie mam, jakby nie jest dla mnie zaskakujące, że w Twitterze takie narzędzia istnieją, no bo to jest dość oczywiste, no jakby oni zarządzają tą platformą, więc to jest naturalne, że prawdopodobnie tego typu narzędzia mają. Tak samo jak, wiesz, pracownicy Facebooka też mogliby dużo zrobić prawdopodobnie ze zweryfikowanych kont na Facebooku, gdyby chcieli, gdyby jakby, wiesz, mieli takie możliwości, albo gdyby zostali porządnie opłaceni, nie? Więc no, pokazało to, że no niestety, jakby jakie by nie były, jaka ochrona nie byłaby nałożona na samą platformę, na to, jakie mamy super hasła i na to, że mamy na przykład two-factor authentication i tak dalej, no to jednak człowiek jest zawsze najsłabszy i w tym przypadku no, okazało się, że tutaj no, słabiznę odstawił jakiś pracownik Twittera. Podejrzewam, że już nie pracuje. Pytanie, czy finansowo da sobie radę, bo może, wiesz, ci hakerzy tyle mu zapłacili, że on już jakby nic nie musi, koń zwalony i zero testosteronu, wiesz.
Może jest wystarczająco ustawiony w tym momencie już, wiesz. I ciekawe. Zasadzie, jak zapłaci karę Andy tam Twitterowi, tak, no. To się okaże, że i tak jest do przodu.
Znaczy, biorąc pod uwagę efektywność tego ataku, że tam faktycznie udało im się zebrać z rynku, że tak powiem, coś też właśnie coś ponad 200 tysięcy dolarów, więc nie jakoś dużo.
Nie.
No to też tak, nie wiem, czy ten gościu dostał odpowiednio dużo kasy. Chociaż wiesz, no wiadomo, że jakby hakerom nie zawsze tylko zależy na kasie, bo oni tą kasę są w stanie jakby ogarnąć pewnie w wiele różnych innych sposobów, tylko chcieli pokazać, że potrafią, nie? I jakby no tu się okazało, że niestety, ale...
Wiesz, Wojtek, to też nie jest tym potrafieniem, w sensie, no jak przekupujesz człowieka, to jaki to... No ja rozumiem, że to jest jakiś sposób, ale wiesz, przekupujesz człowieka, to jaki to...
Ale musisz wiedzieć kogo, musisz wiedzieć, że on ma dostęp, wiesz, no... To jest, to nie zawsze jest pisanie kodu, wiesz, o co chodzi, że tam jak piszesz, nie wiadomo, tak, jakie ten, no to jest wszystko, wszystko się liczy, uważam i uważam też, że no niestety, znaczy to jest też ich źle chciałem powiedzieć, to jest istota jakby hakowania, żeby pokazać, że gdzieś jest dziura. Nie, i to jest taki white hacking. I tak szczerze mówiąc, patrząc na ten atak i jaki miał efekt i faktycznie co się wydarzyło, to największą rzeczą, jaka z tego zła się wydarzyła, to po prostu pokazanie Twitter, ziomeczki, macie słabo ogarnięte to, że wystarczyło, wiesz, opłacić jednego człowieka, żeby zrobić coś takiego, bo sam efekt, wiesz, oni mogli, kurde, stary, jeżeli masz dostęp do zweryfikowanych kont, i jesteś w stanie zaplanować to dobrze, to naprawdę możesz, wiesz, no, rozpętać kurne wojny na świecie, nie? Albo przynajmniej bardzo namieszać na przykład w cenach akcji danej spółki, gdzie, wiesz, najpierw kupujesz bardzo dużo, później Elon Musk, Joe Biden i parę innych dużych kont mówi, że to jest spółka, która na pewno będzie rosnąć, nie? I nagle wszystko pikuje do góry, a ty sprzedajesz wszystkie akcje i wiesz, i spółka przestaje istnieć, bo coś tam. No i jakby naprawdę mogli narobić bardzo dużo złego, natomiast zrobili taki prank trochę, nie? W sensie, no oczywiście wrzucili tam, no parę osób straciło parę groszy, ale to też nie jest, wiesz, jakaś ogromna suma pieniędzy, nie?
Skala mogła być dużo gorsza. No. Ja na przykład dzisiaj sprawdzałem, tak wiesz, raz na, w sensie po miesiącu stwierdziłem, że rzucę okiem, co tam siedzi w spamie na Heju. No bo wiesz. I dostałem maila, który miał tytuł jakiś taki, który był, że tak powiem, legitnie interesujący, że mówię, o kurczę, chyba faktycznie nie powie. No i otwieram tego maila i tytuł oczywiście jest legitny, a potem jest czarne tło i czerwony font. Aha. Wiem, co robisz przy komputerze, wyślij pieniądze na ten adres Bitcoin. Okej.
Super, ale mam nagrania z kamerki, jak się masturbujesz.
Tak, tak. Mhm. To już odpisałem, proszę wyślij mi, bo mi się dysk sformatował i straciłem. Oraz w nawiasie are they hot.
Yes.
A do tego sprawdziłem ten adres bitcoinowy, który tam był.
Aha.
I widziałem, koleś chciał 300 chyba dolarów i faktycznie je ktoś tam wpłacił. W sensie była jedna wpłata na tam 0,035 bitcoina, która była ta 298 dolarów czy coś takiego.
Aha.
Więc ktoś zapłacił, no nie? Ale okazuje się, że jest też strona, która zbiera skamerskie adresy bitcoin, no nie? I możesz sobie sprawdzić wszystkie skamerskie adresy. No wiesz, tylko że to jest takie...
No wiem, adres bitcoina możesz zrobić w 3 sekundy, nie?
Dokładnie, więc trochę walka z wiatrakami, ale dalej w dalszy sposób i istotne i jakby, wiesz, no dobry ruch, nie, powiedzmy. Mm-hmm. A propos Twittera w ogóle, to nie wiem, czy słyszałeś, że wprowadzają nowe API.
No właśnie, bardzo im się tak niefortunnie złożyło trochę,
tak,
nie?
Tak, to prawda. Natomiast Twitter będzie wprowadzał nowe API, które zastąpi to API, które jest w tym momencie i... Co najciekawsze, a właściwie co najlepsze, to nowe API, które będzie wprowadzone już tak naprawdę niedługo, bo oni chcą się z tym uwinąć w tym roku chyba, będzie jakby wspierało te wszystkie rzeczy, które są w aplikacji Twitterowej zwykłej.
Okej.
Okay. A których w tym momencie brakuje na przykład w Tweetbocie, tak? I jakby jako przykłady, na przykład... łączenie wątków w konwersacjach, ankiety, zapinowane tweety, filtrowanie spamu, search query, które możesz robić w aplikacji. Do tego streaming, czyli w tym momencie w Twitterze chyba nowe tweety przychodzą po 5 czy po 3 minutach, czy coś takiego, a aplikacja Twittera po prostu streamuje. Jak tylko się pojawi nowe, to się od razu pojawia nowe. Więc te wszystkie rzeczy będą dostępne faktycznie dla wszystkich w nowej API. Będą też jakieś nowe poziomy i tak dalej, dostępne. Bla, to nie jest istotne aż tak bardzo, jak to, że w końcu aplikacje firm trzecich będą miały dostęp do tych samych funkcji, które ma aplikacja twitterowska. Co oznacza, że jak ktoś, to mogą też dorzucić reklamy.
Aha.
Tak mi się wydaje, że może to jest też jedna z tych rzeczy, którą mogą tam zrobić.
Znaczy,
ale
mogą
to nie jest
wymusić, nie? W sensie, no bo jednak to jest, tak. No wiadomo.
Tak. Natomiast to, co jest faktycznie najbardziej cieszące, jest właśnie to, że aplikacje firm trzecich, takie właśnie jak Tweetbot, z którego ja korzystam z Tweetbota na Macu, na komórce korzystam z Twittera zwykłego, ale jakby gdybym miał właśnie w Tweetbocie na Macu ankiety i streamowanie, to byłoby super. To jest bardzo fajna rzecz, także to jest bardzo dobry ruch ze strony Twittera, bo w końcu nie będzie tak, że deweloperzy tak naprawdę każdą aplikację, którą zrobią, to będzie dużo gorsza niż, w sensie funkcjonalnie będzie gorsza niż aplikacja.
No bo teraz trochę bardzo... tak jest, nie?
Tak, chociaż niektórzy sobie cenią oczywiście to, że aplikacje, na przykład, że Tweetbot jest taki, wiesz, trochę stripped down of features, bo po prostu jest prostszy, nie? Jest spoko.
Pytanie jeszcze, czy ogarną kwestię tych liczby tokenów wystawianych dla deweloperów firm trzecich, znaczy aplikacji firm trzecich, bo wiesz, to też był taki problem w ostatnim czasie, nie? Gdzie chyba...
Nie ma nic o tokenach napisane.
Bo chyba było tak, że tam było do 100 tysięcy?
100 tysięcy.
Tak. I jakby jeżeli było więcej, no to wtedy było trzeba kasować stare albo po prostu, no wiesz, aplikacja przestawała być użyteczna, bo ktoś instalował i nie mógł się zalogować na swojego Twittera w tej aplikacji.
Token, nie? I mi nic nie wyskoczyło, więc nie wiem. Aha.
Może jeszcze o tym myślą, w sensie, no mam nadzieję, że ogarną to.
Może tak być, ale no to jest dobra zmiana. To jest bardzo dobra zmiana ze strony Twittera.
No trzymam kciuki. Widziałem, że Christian Selig, czyli ten od Apollo, od Reddita, zresztą chyba najlepszy klient do Reddita ever, już coś pisał na Twitterze, że tak mówi, nowe API Twitterowe. Więc może,
tak, no to jest...
może tam troszeczkę, wiesz, może się pojawić, bo wiesz, ja uważam, że jakby Twitter od zawsze był jedną z fajniejszych platform otwartych i miał bardzo różne historie z tym API. Kiedyś było lepiej, później zepsuli bardzo dużo rzeczy właśnie przez to ograniczenie tokenów i właśnie ograniczenie możliwości. Mm-hmm. Jakby. No i jest może, kurde, jeszcze szansa, że może jeszcze się otworzą. Bardzo na to liczę, bo uważam, że jakby to Twitter właśnie jako miejsce jest świetną platformą do takich przeróżnych eksperymentów, bo tak naprawdę, wiesz, masz bardzo ograniczony sposób, znaczy ograniczone media w tym sensie, że jakby masz 280 znaków na tweeta i w tym ograniczeniu każdy może zrobić coś innego, nie? Bo jeden to skróci deweloper i będzie pokazywał tylko 140 pierwszych znaków, po kliknięciu dopiero się rozszerza, wiesz. Jakby na tym możesz pracować i to jest jak trochę taka fajna plastelina, którą możesz tak poukładać, że te apki po prostu wyglądają bardzo, bardzo różnie. Więc gdyby się jeszcze bardziej otworzyli, to moglibyśmy zobaczyć, bo wiesz, jakby super wysyp naprawdę fajnie przemyślanych aplikacji przez różnych deweloperów. No bo właśnie, wiesz, no, przykłady takie jak Apollo pokazują, że jeden ziomek jest w stanie wykombinować tak dobrze napisaną apkę, która, wiesz, jakby no, przebija oficjalnego klienta Reddita, no, tak, kilkukrotnie, to jest, wiesz, to jest niesamowite.
Tak, dokładnie,
no.
Dokładnie. Ja z Apollo generalnie nie wyobrażam sobie korzystania z Reddita jako Reddita, tylko używam tylko Apollo. Zawsze.
Ja tak samo.
Więc to jest ten przykład, kiedy aplikacja faktycznie firm trzecich zastąpiła mi całkowicie serwis. No, jeszcze do Timery. Właśnie to też jest jeden z takich moich tematów, bo ja cały czas trakuję czas.
Tak,
od
to
tych
wiem.
Wielu miesięcy. I jest taka aplikacja Timery na iOS-a. I właśnie to było tak, że jak jakby korzystałem z niej i płaciłem subskrypcję za miesiąc tam chyba 4 zł. Bo tyle to kosztuje na miesiąc, to jest jakieś śmieszne pieniądze. I to było tak, że zawsze kupiłem subskrypcję, korzystałem, mówię, a właściwie to nie będę płacił. W sensie, wiesz, jakby nie ma sensu płacenie, bo i tak nie będę, bo jakby nie wykorzystuję chyba tego do końca. I potem robiłem coś, co sprawiało, że wykorzystywałem jakby tą subskrypcję, ale proszę. Jakby anulowałem to, skończyła mi się subskrypcja, odpalałem aplikację, mówię, Boże święty, znowu muszę zasubskrybować, bo brakuje mi tej jednej rzeczy, którą robiłem. No i potem zrobiłem to tak 3 razy,
no
że
prawdę?
Kupiłem subskrypcję, stwierdziłem, że nie będę płacił, anulowałem. Miałem jeszcze subskrypcję, bo jakby wiesz, do momentu opłacenia, nie? I korzystałem z tej rzeczy, potem odpalałem znowu i się okazało, że subskrypcja i stwierdziłem, że okej, okay, dobra, that's enough. I zapłaciłem w końcu kupiłem za rok. Na cały rok z góry w sensie. Więc Timery naprawdę jest dobre do trackowania. Szczególnie kiedy ja na przykład już doszedłem nawet do takiego momentu, w którym zaczynam sobie trackować częściej z telefonu niż z przeglądarki.
O,
nie?
Proszę.
Więc naprawdę dobrze to działa, to Timery. Jeśli ktoś używa Toggla jako time tracker, żeby trackować swoje rzeczy, czy nawet dla klientów, czy jakokolwiek, to faktycznie Timery. Najlepsze jest to, że ta subskrypcja roczna, którą wykupiłem, to Wojtku, ona kosztuje 45 zł.
Okej, okay. No spoko. No.
To jest świetny deal, no nie? Za coś, jakby z czego faktycznie korzystam codziennie, bo faktycznie korzystam z tego codziennie od pół roku w tym momencie?
No nie, no to wiadomo, że wiesz, jakby jeżeli to jest faktycznie wykorzystywane, no to te 45
złotych. Ale aż sam się sobie dziwię.
Wiesz.
Aż sam się sobie dziwię, że trakuję czas już tak długo. Nie, nie powiedziałbym, że będę robił, że skorzystam z tego i będę to robił faktycznie tak długo. A jednak to tak samo jest jeszcze jedna aplikacja iOS-owa, do której powróciłem. Mówiłem o, i to było kiedyś, mówiłem o aplikacji Due.
No.
I ja to kiedyś kupiłem, nawet mówiłem o tym w podcaście, po czym się okazało, że właściwie, i też powiedziałem chyba o tym podcaście, że jakoś nie do końca jednak faktycznie mi się ta aplikacja przydała, bo są remindersy, bo jest Todoist i tak dalej, bla, 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 bla. I teraz ja ostatecznie stwierdziłem, że zaczęło mi się za dużo rzeczy jakby takich nie do końca istotnych w Todoiście pojawiać i dochodziłem już do takiej sytuacji, w której budzę się rano i na przykład mam 18 zadań, z czego tak naprawdę 6 jest super mega istotnych, a reszta to są jakieś cykliczne rzeczy, które mi się pojawiają, które są raczej takie przypomnienia bardziej niż jakieś poważne zadania. Mm-hmm. Nie? I jakby ja wpisywałem do Todoista autentycznie wszystko, co jest dobrym ruchem też jakby z perspektywy czasu mimo wszystko, że wpisywałem takie rzeczy jak weź witaminy rano. Nie? No i to jest faktycznie rzecz, która jest istotna i o której powinienem pamiętać, ale miałem też weź leki wieczorem. I teraz zrobiłem wszystkie zadania przez cały dzień i wisiałem jedno zdanie na przykład. To jest godzina 19 i widzę badge'a z jednym. No nie? Co jest jakby niby spoko, a z drugiej strony no...
Przecież to nie jest... zrobiłem rzeczy, nie?
Tak,
powinienem mieć ten spokój ducha, pusty, że jest inbox zero, nie?
Dokładnie. No i też było tak, że no wiesz, no to, że mam wziąć leki wieczorem jest jakby oczywiście super istotne. Natomiast po pierwsze, ten wieczór jest nie do końca zdefiniowany, to jest pierwszy problem. Drugi wieczór jest taki, że problem jest taki, że ten przypomnienie nie jest do końca kontekstowe, no bo wieczorem to znaczy prawdopodobnie po 20. A tymczasem jest godzina 9 rano i ja widzę, że mam, wiesz, wysoko priorytetowe, bo to jest dla mnie dość istotne, że wysoko priorytetowe zadanie, weź leki. Więc tutaj właśnie pojawia się aplikacja Due, w którą stwierdziłem, że okej, dobra, może w końcu warto spróbować i zobaczyć, czy to nie jest aplikacja, która spełni moje wymagania, bo bardzo dużo osób mimo wszystko w internecie rekomendowało, no wiesz, jak przypomnienia, czy jakieś takie powiadacające rzeczy, remindersy, to Due właśnie się do tego dobrze nadają. Okej, dobra. I faktycznie zrobiłem sobie tak, że mam przypomnienia i timery w Due i teraz przypomnienia mam w tym momencie jakby... parę, właściwie ustawiam sobie faktycznie, jak chcę sobie zrobić jakieś przypomnienie, na przykład za godzinę, że mam coś zrobić, to faktycznie robię to w Due, bo tam jest bardzo szybki, taki bardzo fajny jakby interfejs do tego, żeby te powiadomienia ustawiać.
Okej. Okay.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że faktycznie bardzo łatwo ustawia się powiadomienia powracające, cykliczne. Czyli właśnie ustawiłem sobie, że codziennie o 8, codziennie o 20 dostaję powiadomienie, weź leki. Which is fine, bardzo dobrze to działa. Mam też timery, z których korzystam i tutaj mam dwa zastosowania. Pierwsze jest takie, że korzystam z timerów do jakby przygotowaniu. Faktycznie, że mam parę takich timerów, z których korzystam przy przygotowaniu.
Czyli na gotowanie tego makaronu, gotowanie ziemniaków,
na przykład
takie
herbata,
rzeczy.
Ile ma się parzyć, konkretna i tak dalej, żebym po prostu, wiesz, nie muszę szukać albo zastanawiać się, tylko po prostu mam herbata tam na przykład zielona, to tyle, herbata tam... czarna, gorzka, jakaś tam to tyle. Więc jak jest spoko. I ja gram tą grę Torn, no nie? I tam jest tak, że akurat w tym momencie zajmuję się lataniem, w sensie latam z jednego kraju do drugiego, to zajmuje czas. To aplikacja Tornowa na iOS-a niestety przestała przez nich być wspierana.
No.
Co oznacza, że nie ma powiadomień. Więc jak dolecę z jednego kraju do drugiego kraju, to nie mam powiadomienia. I jeśli będę za długo, na przykład, załóżmy, latam do Argentyny i będę w Argentynie, to tam mnie może ktoś po prostu okraść, nie? Więc ustawiam
to
sobie...
To w Argentynie tyle złodziei jest, czy co?
Wszędzie kradę. I ustawiam sobie po prostu tak, że jak ustawię wylot, że na przykład gdzieś lecę, albo wracam właśnie z Argentyny, no to po prostu ustawiam sobie w due timer, że lecę do jakiegoś kraju, no nie? I mam ustawionych, latam do 4 krajów głównie, więc sobie ustawiam 4 różne timery, bo to są 4 różne timery, tam jest 2 godziny, 2:30, 3 ileś tam i tak dalej. I po prostu jak lecę, klikam przycisk wylot, no to odpalam sobie due, naciskam sobie start timer i po prostu, wiesz, jak dostanę powiadomienie z due, na przykład Torn Argentyna, no to wiem, że doleciałem, mogę wtedy zrobić, co mam zrobić w grze. I wiesz, włączyć sobie kolejny timer, jeśli gdzieś lecę, a jeśli nie, no to na przykład jest coś takiego, że na przykład tam takie boostery, żeby na przykład odnowić energię, można brać co 8 godzin. No więc ja sobie ustawiam też timer, wiesz, na 8 godzin. Tam konkretnie mam pod booster, że jak skończyć, no to wiem, że mogę znowu zaboostować i mogę znowu, wiesz, tam sobie zwiększyć energię, nie? To taka pierdoła, a z drugiej strony do mojego graniowego takiego do grania w takie gry, które zajmują faktycznie realny czas, jak najbardziej się przydaje. Więc ostatecznie znowu wróciłem do Due, wrzuciłem na pierwszy ekran do przypomnień i do powracających rzeczy, właśnie na przykład jak podlej kwiaty konkretne. A i to jest jeszcze fajne, no bo to jest tak, że ja leki biorę rano. I mam ustawione przypomnienie na 8. I leki biorę też wieczorem, mam przypomnienie na 20. Ale nie zawsze biorę je o 8. Przynajmniej o 8 jeszcze śpię. W sensie...
No tak.
I jak wstaję rano, to ja sprawdzam powiadomienia i je czyszczę. I teraz Due ma taki feature, że ustawiasz sobie, możesz to wyłączyć oczywiście, ale możesz ustawić, co ile chcesz, żeby aplikacja cię jakby... ci o tym przypominało.
Aha, że jeżeli nie zrobiłeś, tak, to...
To dostaniesz kolejne powiadomienie. Domyślnie jest tak, że co 5 minut ci przypomina, jakby wysyła ci kolejne powiadomienie. Kolejne. No akurat ja z lekami zrobiłem tak, że jakby nie potrzebuję co 5 minut, żeby coś mi przypominało, tylko ustawiam sobie, że na co pół godziny i wtedy co pół godziny, wiesz, o 8, jak nie zrzuciłem leków, to 8:30, 9:30 i jak wezmę, no to jakby wszystko jest spoko i przychodzi następny dzień. I tak samo jest w drugą stronę, że właśnie, wiesz, no czasami o 20 nie mogę wziąć, to po prostu wyrzucam to powiadomienie i o 23 dostaję kolejne weź leki. Okej. Okay. Więc to bardzo dobrze działa. Aplikacja jest tak, że ona kosztuje 30 chyba tam 2 złote i jest tak, że dostajesz wtedy aktualizację przez rok, a potem każdy kolejny rok chyba kosztuje 20 parę złotych subskrypcja. Więc to nie jest też duża cena za coś, co faktycznie z czego możesz nie płacić i korzystać dalej, po prostu nie dostaniesz nowych feature'ów. Więc spoko. Ja, Due, okazuje się, że jakby w końcu znalazłem miejsce, w którym aplikacja mi się przyda i trafiła na pierwszy ekran i bardzo jakby aktywnie z niej korzystam i dodaję te przypomnienia.
No ciekawe, tylko zastanawiam się, czy wiesz, czy dałoby się tak samo wykorzystać Todoista, tylko gdyby na przykład miał taką funkcję, że na przykład tego powiadomienia nie pokazuj mi na ikonie, nie? Tylko,
no właśnie, wiesz,
tylko niech wyskoczy w odpowiednim momencie i wtedy tylko mnie powiadamia, nie?
Jest sporo z tym problemów z Todoistem. Chociażby to, że no to nie działa tak do końca. W Thingsach na przykład mogłem sobie to zrobić, bo mogłem ustawić coś takiego tam dzień jakby, jak wchodziłeś w Today, to miałeś jakby podzielone na sekcję jakby Today i This Evening, nie? Więc wtedy technicznie rzecz biorąc mogłeś zrobić sobie tak, że rzeczy, które faktycznie miały się wydarzyć wieczorem, możesz rzucić do This Evening i one wtedy jakby co prawda wiszą dalej na jakby na badge'u, ale są w innej sekcji, więc są wizualnie oddzielone. No, w Todoiście tego nie ma, więc, jest to, więc to mi to przeszkadza w ten sposób. No i do tego nie możesz zrobić tak, żeby się coś pojawiło wtedy, kiedy ma się pojawić. Po prostu w Todoiście jest na konkretny dzień. Powiadomienie możesz zrobić faktycznie, że może być o 20, no ale zadanie jakby wisi od samego rana. I to mnie też zdenerwowało i stwierdziłem po prostu, że muszę wyczyścić Todoista troszeczkę z rzeczy, które są mniej istotne i raczej są jako habits, a nie tasks, nie? W ten sposób.
Okay.
Na przykład podlewanie kwiatków zostawiłem faktycznie w Todoiście, nie? Bo to jest zadanie domowe, które muszę zrobić i ja robię raz na tydzień.
Praca.
I to, powiedzmy, że to jest praca, ale też to jest zadanie, które faktycznie może się pojawić u mnie samego dnia rano i to jest rzecz, którą muszę zrobić tego dnia, nie? A nie jako, jako habit, no nie? Raczej bym na przykład, wiesz, rzucił sobie takie rzeczy jak wynitkuj zęby przed spaniem, nie? Chociaż to jest już part of the routine, więc nie trzeba, ale załóżmy, że gdybym chciał, to jest bardziej taką rzecz bym tam wrzucił niż do Todoista.
No ciekawe, ciekawy taka pomysł w ogóle, że zastanawiam się czasem nad tym, że teoretycznie chciałbym mieć wszystko w jednej aplikacji, nie? W sensie, że
tak, no ja mam to samo.
Bardzo by mi
to
zależało na tym, żeby jeżeli to są rzeczy, nie wiem, powracające, rzeczy do zrobienia i tak dalej, no to powinny być w jednej aplikacji i po prostu nie powinienem się nad tym zastanawiać, co gdzie siedzi. Bo oczywiście takie aplikacje, które mi wysyłają powiadomienia, to jest to drugorzędne, czy to jest rozstrzelone po 5 różnych aplikacjach, no bo przez powiadomienie i tak do niej trafię, wiesz, i jedyne co, to trzeba pamiętać wtedy, aha, to jest zadanie, które jest pracowe bardziej, no to idę do Todoista i tam je dodaję, nie? A to jest taki typowy habit, więc idę do Due i tam je dodaję. I jakby to jest pewnego rodzaju utrudnieniem, nie? Bo o ile wejdziesz już do Todoista i na przykład dodajesz zadania do konkretnego projektu, co jest też bardzo proste, bo wszystko się da zrobić jakby w treści zadania, bo on bardzo fajnie też wykrywa, kiedy coś ma się wydarzyć i w jakim projekcie, tam masz pod hashtagiem się oznacza projekty i tak dalej, więc to jest też fajne, ale właśnie no nie w 100% odpowiada to tym potrzebom, więc rzeczywiście rozumiem też szukanie innej aplikacji do zrobienia właśnie takich rzeczy.
No to moja rekomendacja jest taka, że jeśli, że zacznij w jednej aplikacji robić wszystko, bo tak jest łatwiej, kiedy już masz narzędzie jak właśnie Todoist, załóżmy, to ja uważam, że powinien zacząć robić w tej aplikacji wszystko, wrzucę tam wszystko i potem, jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz jakby dodatkowego narzędzia, to wtedy je znaleźć. Wiesz, bo Todoist u mnie działa to jako system, nie? Faktycznie. Wszystkie rzeczy do zrobienia, ważne rzeczy są w Todoiście. I ja dopiero w pewnym momencie stwierdziłem, okej, okay, dobra, faktycznie muszę to w jakiś sposób rozdzielić i wtedy znalazłem, wiesz, bez takiego na zasadzie zaczynasz jakby dopiero swoją, powiedzmy, przygodę z tym, żeby jakby wpisywać sobie zadania i w jakiś sposób trakować rzeczy do zrobienia i masz 13 aplikacji, bo w jednej masz na przykład rzeczy Jezusowe, w drugiej masz prywatne, w trzeciej masz z Altenberga, w czwartej masz projekty dla innych klientów, w piątej masz rzeczy domowe dla dziecka, wiesz co, nie? Zacząć w jednym miejscu i potem ewentualnie przeskakiwać do dodatkowych aplikacji po to, żeby jakby spełnić jakąś konkretną dodatkową potrzebę, właśnie tak jak to jest takie zdrowe podejście, żeby nie wpaść w pułapkę z tymi. A w ogóle to wyślę ci teraz linka. Wy możecie sobie kliknąć po prostu w linka związanego właśnie z aplikacją Do, to jest strona tej aplikacji. Jak sobie odpalisz, Wojtek, tego linka, to zobacz sobie, jak zjedziesz troszeczkę niżej, to masz oczywiście wszystkie feature'y z tej aplikacji.
Jasne.
I masz właśnie lightning fast to set due dates. No nie? I jak zobaczysz, jaki tam jest interfejs do dodawania sobie przypomnień na konkretną godzinę, to zobaczysz, jakie to jest super szybkie, no nie? Wpisujesz tylko, co chcesz i tak naprawdę potem masz tylko przyciski i jeszcze masz predefiniowane, widzisz. 9.30, 12, 18.30, 22, no nie? Super. W sensie możesz sobie te rzeczy zmienić, no nie? Mm-hmm. Oczywiście, one są customizable. Ale to jest super. W sensie to jest bardzo fajne i to faktycznie jest szybkie do tego, żeby wpisać sobie. Brakuje w tej aplikacji wielu rzeczy. Ona kiedyś nie była w subskrypcji, teraz jest. Ja się nie dziwię, że już teraz jest w subskrypcji. Mm-hmm. I myślę, że to jest dobra rzecz, że jest w subskrypcji, bo ona mimo wszystko potrzebuje trochę refreshu. Chociażby wersja na Maca w ogóle, ja z niej nawet nie korzystam. Nawet jej nie kupiłem, bo jest brzydka strasznie, mm-hmm. tragicznie. I nie jestem do końca pewien, że się synchronizuje z wersją iPhone'ową. Mm-hmm. Tak jakby to jest pierwszy problem. W sensie w tym momencie. Mm-hmm. Tam były jakieś... A nie.
Nie no, przez iClouda tak, albo przez Dropboxa.
Synkuje się, tak, synkuje się, dobra. No ale wiesz, chociażby widgetu brakuje. Myślę, że widget duo-owy by się przydał na iPhone'ie, no nie?
No to wiesz, podejrzewam, że z nowym systemem oni też na pewno nad tym myślą.
Może,
nie?
Może. To inny problem. Są trzy motywy. Czarny, biały i ash, czyli jakby, że
szary.
Popiół, szary. Mhm. I teraz... One się nie zmieniają automatycznie. W sensie musisz ustawić jeden. No nie? I teraz ja miałem ustawiony na przykład czarny, bo miałem ustawiony wcześniej biały. Jak odpaliłem w nocy parę razy, żeby sobie coś zapisać, to mi tak walnęło po gałach, że mówię nie, już tego nie chcę. A z drugiej strony jakoś taki czarny mnie demotywuje. No nie? Więc jakby, wiesz, nie możesz zrobić czegoś, żeby było... No bo w dzień... Ja na przykład bardzo lubię korzystać z białych aplikacji w dzień.
No ja jestem z tych, którzy wszystko czarne, ale...
No, ja nie wiem, ale mam wrażenie, że po prostu mi to w jakiś sposób pomaga, że coś, że świat żyje jeszcze, nie? Więc tryb jasny, jak jest dzień, ale oczywiście tryb nocny, jak jest noc. No i tutaj nie wiem, no jest właśnie widzisz, nie brakuje tego przełącznika. No ale Duo jest spoko. Rozgadałem się chyba z 15 minut aplikacji do wpisywania przypomnień, ale naprawdę, jeśli ktoś potrzebuje czegoś, co nie jest remindersami do tego, żeby te przypomnienia dostawać, to Duo jest bardzo dobre, więc spoko.
Okay.
W końcu się nawróciłem. I zabawne jest to, że słuchałem o tej aplikacji chyba w jakimś podcaście z 2016 czy 2017 roku, no nie? I jakby 3 lata później here I am.
No, no proszę, wiesz. Jak czasem niektóre ziarna długo wyrastają, nie?
Tak, no to tak samo Wojtek jak u ciebie dodawanie one time password do one password, nie?
No tak, znaczy to musiałeś mi pokazać jak to działa, bo wcześniej nie widziałem.
Tak, no ale widzisz.
No i jakby teraz będę się przenosił, jeszcze nie miałem czasu nad tym usiąść, ale faktycznie będę chciał przenieść wszystkie te two factor authentication do one password, bo po prostu jak zobaczyłem jak to działa i że faktycznie to jest dużo, dużo wygodniejsze i co ważniejsze, to się synchronizuje jakby, wiesz, wszędzie i nie muszę się nad tym zastanawiać i nie zawsze muszę mieć telefon pod ręką, żeby wpisać kod. No to
wiesz. Ej, kupię tego Duo na Maca.
A sobie kup, oczywiście, że tak.
A, kupię.
No, dobra, więc jakby, kupię. Jakby rzeczywiście no to, że to się synchronizuje.
To jest za proste, jak się przyciska palec, nie?
No to prawda. Jak masz, wiesz, no jednak możesz to zrobić z komputera, ale z drugiej strony nawet jak zmienię telefon, to nie mam tej męki po prostu, bo Google Authenticator nie trzyma tego w chmurze nigdzie. Oczywiście to jest bezpieczne dzięki temu, wiadomo, bo jest przywiązane tylko do tego konkretnego urządzenia, no i na tym to głównie polega, ale OnePass też uważam, że jest na tyle bezpieczny, że mogę tam też trzymać te kody, więc
ciekawostka?
Wolę się przerzucić po prostu, żeby mieć możliwość skakania między urządzeniami. Jak kupię nowego iPhone'a, to też się nie będę musiał przejmować. Po prostu zainstaluję tak. OnePassword i już.
Pamiętaj tylko, ja nie wiem, czy ty masz ustawione właśnie dostawanie takiego hasła przy logowaniu do OnePassword.
Jak
się logujesz do OnePassword,
tak, to żebym nie wpadł w tą pułapkę, to ten jeden tak, musi zostać właśnie w Google Authenticator albo gdzieś indziej, nie?
Na przykład. Ja na przykład i Hej też poleca Microsoft Authenticator.
O,
w sensie ten Microsoftowy.
Proszę.
Tak, to jest ja go też mam faktycznie jako mój Authenticator, właśnie gdzie trzymam rzeczy do OnePassword. I powiem ci, że jestem pod wrażeniem, działa bardzo dobrze i... Nie mam żadnych uwag w stosunku co do niego. Mhm. W sensie to jest aplikacja, gdzie gdybym nie korzystał z OnePassword, prawdopodobnie ten bez problemu bym tam do tego Google Authenticator po prostu
przeczytał. Ja powiem ci, że będę rozważał nawet, bo podobno w ogóle czytałem jakiś tekst o tym, że w iOS-ie coś się tam odblokowało i Apple chyba w tej wersji 13.6 wprowadziło obsługę fizycznych kluczy, tych po NFC. To znaczy, tak, że możesz kupić tego YubiKey NFC, tylko że coś tak, tam jakby nie działało tak, jak powinno do końca.
A co, chcesz klucz fizyczny kupić sobie do OnePassword?
No i zastanawiam się, czy to nie byłoby dobrym rozwiązaniem, w takim sensie, że wtedy już nie musisz mieć aplikacji, tylko masz po prostu klucz fizyczny po NFC.
Pamiętaj, że minus tego rozwiązania jest taki, że pamiętaj, że musisz kupić przynajmniej dwa te klucze.
Tak, to wiem. Mhm.
I jak ktoś nie wie dlaczego, to dlatego, że jak ci jeden popsuje, to musisz mieć zapasowy.
No bo jak ten stracisz, to już naprawdę jesteś w dupie.
Tak. I najlepiej mieć je też w dwóch miejscach. Nie? Mhm. To znaczy na przykład jeden gdzieś w domu, a drugi gdzieś na przykład u rodziców czy cokolwiek, żeby po prostu nie były w tym samym miejscu, bo inaczej może być słabo. No ale tak, to jest całkiem spoko opcja.
No to jest takie, wiesz, no bo jeżeli to ma być moje miejsce do trzymania wszystkiego, nie? No, razem z kluczami, właśnie z tymi kodami jednorazowymi, no to może rzeczywiście zabezpieczyć je takim fizycznym kluczem, który jest po prostu najbezpieczniejszą opcją.
No ja mam
opcją.
To zrobione.
A no widzisz, no to...
Mam to zrobione, natomiast mam też jakby backup w postaci właśnie kodów wygenerowanych w innej aplikacji.
Jasne. No to będę się jeszcze zastanawiał, bo to też nie jest tak, że to już od razu wow, ale myślę, że warto to rozważyć, bo może być to no jedną z takich bezpieczniejszych opcji. Więc, ale jeszcze jakby kody jednorazowe trzymam gdzie indziej, więc jeszcze wiesz, jeszcze się nie rzucam na głęboką wodę. No to, natomiast tak, ja chciałem poruszyć taki temat, który w zeszłym tygodniu się pod koniec tygodnia pojawił, to znaczy w piątek była, trudno to nazwać prezentacją, bo był live w ramach Summer Games Fest. W ogóle to jest super akcja. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, o co chodzi z tym Summer Games Fest.
W ogóle, tylko jedną rzecz przerwę. No. Aplikacja niestety Dune na Maca, ostatnia aktualizacja była 2 lata temu.
Uch, to niedobrze. To nie powinni tak robić.
Ale podobno działa. Okay, ale podobno działa.
Ale to wiesz, to jednak od razu tak wiesz.
Oj. No mówię, no nie ma refreshu, nie? W sensie to jest ten problem, że ona nie ma refreshu takiego. No, rozumiem, trudno. W sensie, jak trzeba, to trzeba.
Ale tak, no więc Summer Games Fest to jest trochę zamiennik tych wszystkich konferencji, które miały być jakby fizycznie zorganizowane. No wiadomo, z powodów COVID-a po prostu zostały odwołane i przeniesione do online'u. I ziomek, który organizował rozdanie nagród, game, coś tam, przepraszam, że tak nie pamiętam wszystkiego, ale ten temat się pojawił nagle jak od czapy. W każdym razie oczywiście, on zorganizował to Summer Games Fest, gdzie jak wejdziesz na stronę Summer Games Fest, to możesz, dla mnie to jest jedna najfajniejsza rzecz. Możesz dodać sobie do kalendarza specjalny kalendarz właśnie Summer Games Fest.
Festowy. Mhm.
Tak. I dostajesz powiadomienia na godzinę przed każdą konferencją, która w ogóle jest jakkolwiek związana z grami. I to jest genialne.
Bardzo fajny pomysł.
To jest naprawdę świetne, bo ja wtedy wiem, aha, dzisiaj Nintendo coś ma, nie? A jutro to ja ma pobieram. Coś tam. I właśnie dzięki temu dowiedziałem się, że ma być ta prezentacja. No i właśnie, dochodzę już wreszcie do tego, co miałem powiedzieć. Prezentacja pada do PS5, czyli DualSense, która odbyła się na kanale jakiegoś ziomeczka, no ja go akurat nie oglądam, ale na YouTubie. No i on dostał w ogóle PlayStation 5 do testów. I zrobił takiego live'a, w którym można było, wiesz, zobaczyć, jak on dotyka tego pada i że on gra i grał w Astrobota. Astrobot to jest taka...
Gdzie to jest, Wojtek?
Link. Już zaraz ci wyślę linka. W każdym razie bardzo to było nudne i bardzo to było takie...
To dobrze.
Takie,
Cringe'owe?
Może nie aż tak cringe'owe, bo tak. Spodziewałem się prezentacji tego pada, nie wiem. No,
że tam... first hands on with PS5 controller, NF gameplay 4K 60 FPS.
Tak jest. I teraz on grał w Astrobota. No i bo Astrobot ma być grą, która tak jak Playroom jest na PS4, nie? To jest taka... Mhm. Taka niby gierka, a raczej prezentacja możliwości sprzętowych. To znaczy nawet nie chodzi o to, że wiesz, pokazuje super grafikę i pokazuje jakie tam ten, co ta konsola nie potrafi, tylko bardziej chodzi o to, że możesz zobaczyć, aha, jak podłączę kamerkę i na przykład wezmę pada do ręki, to jak nim potrząsnę i on będzie wibrował, to pokazuje, wiesz, jakby w jakiś sposób on wibruje i że na przykład...
To jest 10-minutowe wideo, bo takie Jezus Maria.
To jest bardzo krótkie i to można sobie spokojnie szybko obejrzeć. I teraz najgorsze jest to, że chyba 10 minut trwa, a pierwsze, no bym powiedział 4 minuty, a może nawet 3.
To on cały czas gada.
To, no. Nie, to jest właśnie o tym padzie, nie? Znaczy najpierw coś gada, a później jest pad i później jakby pokazuje ten gameplay z Astrobota, a ostatnie 5 minut, czy nawet 6, to jest pogadanka z ziomeczkiem z Sony, która polega na tym, no fajnie mi się grało na tym padzie. No to się cieszę, że ci się fajnie grało. Bardzo nam na tym zależało i to jest taki pad, że nigdy nie było takiego pada. PlayStation 5 jest najlepsze. No. Super. No i powiem ci, że kurde, dawno nie czułem czegoś takiego, że ja, no wiesz, że jestem fanboyem. Wiesz, że ja prawdopodobnie i tak kupię PlayStation 5. Ale kurde, jest mi tak wstyd. Naprawdę, tak mi jest wstyd, że Sony jakby robi taką fuszerę, bym powiedział. Bo przypomnę jedną rzecz. Bardzo dawno, już kilka miesięcy temu, była akcja, że jakiś ziomek, właśnie też youtuber, jakby spoko, dostał tego Xboxa Series X rozłożonego i tak, tam magnetycznie łączył. A, to Austin, no właśnie.
Tak.
I pamiętasz, tutaj się magnetycznie łączyło, no po prostu mega podjarka na takim poziomie, wiesz, geekowym, bym powiedział. I super, wiesz, oglądało się to i mówisz, kurde, ja nie mogę, ale oni to zrobili, w ogóle
super. To jest 24-minutowe w ogóle wideo, które pokazuje z konsoli, to jest super. I w ogóle jestem w szoku, że Austina zaprosili, ale no on to zrobił całkiem nieźle, nie?
Coś naprawdę super to było, nieźle. Wiesz, ja to oglądałem, mówię, kurde, zajebiste, właśnie o to chodzi w pokazywaniu konsoli i jakby pokazywaniu, wiemy, że niewiele możecie pokazać, nie? Ale coś już jednak, już macie taki ciasteczko na zachętę, nie? I to było bardzo fajne. Później Xbox mówi, ziomki, Xbox tam, Game Pass, zajebiste gierki cały czas, będzie cross, będzie
teraz
ten.
Teraz w ogóle, Wojtek, nie wiem, czy wiesz, że jest
no
event.
No właśnie chciałem powiedzieć, że kurde.
121 gier jest do ogrania. Summer Game Fest demo.
No.
To 121
prawda, to są demówki,
gier na Xbox One.
Ale
tak,
są,
ale na liście tytuły AA i mniejsze pozycje, Wojtku. Wiesz, no takie rzeczy, co tu jest na przykład, co
jest
możesz
małe
znać.
Miki. To jest małe no, Miki.
Frostpunk widziałem, że teraz jest... Wojtek, a propos właśnie... No. Wiesz, że Cyberpunk na Xboxa jest w promocji, kosztuje 160 zł.
O, that's interesting.
No,
ciekawe.
No, mów dalej. Poznęcajmy się nad Sony, bo to jest żenada, co się dzieje.
Jest żenada, naprawdę. Znaczy, uważam, że kurde, jeżeli oni nie mają żadnej bomby gdzieś tam schowanej i coś nie walnie, to naprawdę jest bardzo słabo. Bardzo słabo. Bo teraz zobacz, Xbox, czy raczej Microsoft, pokazuje, mówi wczoraj dosłownie, wczoraj albo przedwczoraj, mówią, słuchajcie, jak macie Game Pass Ultimate, nie, czyli ten, który daje ci dostęp do gier zarówno na konsoli, jak i na PC-cie, no to generalnie xClouda macie za darmo, nie? Więc mówisz, no,
i czyli możesz grać na komórze, po prostu.
Tak.
Co prawda na Androidzie w tym momencie, ale lada moment będzie też wsparcie dla iOS, o czym też zapowiedzieli. Nie?
No więc wiesz, no jakby to jest rzecz, która sprawia, to jest właśnie, uwaga, powiem coś śmiesznego. To jest for the players. Rozumiesz?
Tak, i tak. No ale to już o tym mówiliśmy, że wiesz, no... Sony zakłada, że gra nie będzie odbywało się tylko tak naprawdę w domu na kanapie, a Microsoft wyszedł z całkowicie innego... Wiesz, dużo osób się śmieje, mówiąc, że... Śmieję się. Dużo osób mówi, że po co kupować Xboxa, skoro możesz zagrać w te same ekskluzywy na PC-cie na przykład, nie?
Mhm.
I to jest fair point. Z drugiej strony, jakby popatrzę to w ten sposób, możesz zagrać w tę samą grę na konsoli, grając sobie siedząc na kanapie. Możesz zagrać w tę samą grę na komputerze, a zaraz będziesz mógł zagrać też na telefonie. Mm-hmm. Po prostu i jakby nie ma znaczenia do końca jakby odbiornik, z którego korzystasz. Po prostu grasz w tę grę. I konsola oczywiście dalej mimo wszystko, konsola czy PC dalej mimo wszystko będzie jakimś centrum,
no jasne,
gdzie te gry będą się pobierały, będziesz w nie grał i tak dalej, gdzie to jest jakby, to będzie twój silnik jakby tak, takim powiedzmy tytularny silnik, że to jest miejsce, gdzie grasz w gry.
Takie duże granie,
ale nie
powiedzmy,
jesteś,
nie?
Tak, ale nie jesteś przypięty w żadnym momencie do konkretnego miejsca, i do konkretnego urządzenia. Także, no Wojtku, ja ci powiem tak. Ja bardzo bym chciał, żeby PlayStation, żebym kupił PlayStation. Naprawdę bardzo bym chciał, żebym kupił PlayStation. Wiesz, o co chodzi tu, nie?
No wiem, no.
I ja wielokrotnie, i Magda też mówi do mnie na przykład, wiesz, kupisz na pewno Playaka, no nie? Jakby, wiesz, pojawiła się informacja, że PlayStation 5 jest na tam X-comie i mówię, no dobra, to może już kupię, jakby była możliwość. Wiesz, o co chodzi, nie? Tylko, że i też, i na przykład, wiesz, chciałbym kupić preorder na Cyberpunka chociażby, wiesz, jest, mam też gry z PlayStation 4 na płytach. Wiesz, czuję jakiś taki, że kup Playaka, to będziesz mógł dalej być.
Kontynuujesz, wiesz, pewnego rodzaju tradycję, prawda?
Jakiś, tak, jesteś w jakimś procesie gry, które masz, możesz w nie grać, pady, wiesz co chodzi, nie? Jakby jest, akurat pady nie, ale generalnie wiesz co chodzi, że jesteś w tym takim jakby z PlayStation w tej rodzinie i w tym procesie, więc to jest tak, tylko że z drugiej strony też czujesz tak, słuchaj, koszt zmiany systemu, i przez zmianę systemu mam na myśli z PlayStation Xboxa, czy jakby systemu growego, jest duży, tak? Bo chociażby, wiesz, musisz nauczyć się nowego pada, nowego menu, musisz się nauczyć nowych gier, niektórych, które są ekskluzywami, musisz zmienić jakąś swoją bibliotekę. Wiesz, no ja mam kupionych 250 gier na PlayStation 4,
no
tak. One się pojawiły z PlayStation Plusa, dostałem jakieś gry, i tak dalej. Wiesz, jakby jestem tak, z drugiej strony, Xbox czy Microsoft kusi oczywiście tymi swoimi rozwiązaniami, właśnie chociażby xCloud, że to jest jakby jedna opcja, nie? Druga opcja jest taka, że jakby jak kiedyś zbuduję sobie komputer, czy kupię sobie komputer do grania, czy będę miał znowu komputer do grania, jakby to wiesz, w te same gry, czy w podobne gry, mogę sobie po prostu grać, bo one już mam je wykupione na Xboxie, to jest jakby kolejna rzecz. No i właśnie to właśnie, że te gry mogę po prostu zapłacić subskrypcję, którą i tak płacę, bo na PlayStation i tak płacę.
No tak.
Rocznym tam 180 zł czy coś takiego. Więc mogę równie dobrze zapłacić odrobinę więcej, ale nie muszę się do końca martwić o te gry. Wiesz, co chodzi, nie? To nie jest tak, że ja będę miał Cyberpunka w Game Passie, ale ja też nie do końca tego wymagam, nie? Gry, które chcę faktycznie zagrać, i tak kupuję.
No tak, no.
Bo bardzo mam małą szansę, że dostanę, wiesz, chociaż ostatnio na przykład kupiłem Tomb Raider na PS4, tą wersję, którą teraz w Game Passie rzucili.
PlayStation Plus rzucili.
Więc jakby to był fail z mojej strony, powiedzmy. No ale wiesz, jakby rzadko to się zdarza wbrew pozorom, nie?
No tak.
Więc wiem, że koszt jakby mentalnie jest jakiś wysoki, powiedzmy. Z drugiej strony, jak sobie tak naprawdę usiądę i się zastanowię, to nie jest wcale taki, wiesz, taki super koszt, bo ja naprawdę nie tracę, albo niewiele tracę.
No ja mam tak, że wiesz, jakby...
Poza godnością.
No, wiadomo. Ale generalnie, wiesz, to gry, które...
A może Wojtek, godność nie ma znaczenia?
No, może nie ma. Gry, w które grałem, no do tej pory, nie? Trochę, bo to też teraz trochę się zmieniła sytuacja, ale generalnie, wiesz, no gry, w które grałem, no to były absolutnie cross-platformowe, bo czy uważone,
to
czy,
drugi punkt właśnie,
czy
tak.
Apex, to są...
Wojtek, nawet gry, które, zobacz, akurat ty nie grałeś, ale Need for Speed. Cross-platform.
Okay.
Fortnite. Cross-platform. No. FIFA, czy PlayStation, PES w cross-platform.
No.
GTA, który jest jakby, wiesz, super grą AA, i jakby wyszło GTA 6 oczywiście,
no,
to prawdopodobnie będzie cross-platform. GTA Online, które zostało zapowiedziane, że będzie.
Albo więcej. No,
ja wiem. Ale wiesz, GTA Online, cross-platform.
No.
Red Dead Redemption, cross-platform. Ja wiem, że oczywiście są ekskluzywy, tylko że jak sobie pomyślę, Wojtku, to żaden ekskluzyw z PlayStation 4 nie zatrzymał mnie jakoś szczególnie długo. Bo Spidermana jeszcze nie grałem i mam na to oczywiście ochotę i w końcu to zrobię, ale The Last of Us średnio. The Order średnio. 1890 coś tam, wiesz, ta gra taka była.
Ojej, rzeczywiście.
Tak średnio. Until Dawn. Okej, okay, dobra, to była gra, którą faktycznie usiadłem i ten. Ale żadne te Horizony, wiesz. Jakby, jak zobaczę swój... Ale no właśnie mnie nie wciągnęło. Ale jak zobaczę sobie gry faktycznie, które mam zainstalowane na PS4, które gram, no to są Tomb Raider, to jest cross-platform. W sensie, że nie jest ekskluzywem, tak? Fortnite, uważone, NFS. No to są, Wojtku, takie gry, gdzie jakby system nie masz takiego dużego znaczenia.
No
a jeśli możesz zapłacić i mieć gry, wiesz, jakby... nie musisz kupować Forspunka na Xboxie.
No tak, no. No tak.
Nie musisz kupować Children of Morta na Xboxie. Wiesz, wiesz co chodzi, nie? Akurat to są przykłady dwóch gier, które wiem, że kupiłeś, nie?
No, akurat te tak. Ale jedno na Switchu, a drugą na PS4.
Nieważne.
Ale jakby, no, w każdym razie, wiesz, jakby ja bardziej wychodząc już poza, wyżej niż te szczegóły, zwyczajnie uważam, że Microsoft robi dużo lepszą robotę w podgrzewaniu atmosfery przed nową generacją konsoli.
Nawet nie chodzi lepszą. O podgrzewanie atmosfery, tylko Microsoft dużo lepiej przygotował kolejną generację swoich gier albo swojego systemu growego, niż zrobiło to Sony.
I, przynajmniej tak wynika z tych wszystkich informacji, które dostajemy.
Na ten moment.
No dokładnie. Bo
tak, to, bo wiesz, może się okazać, że Sony zaraz puści bombę na zasadzie, słuchajcie, w ramach PlayStation Plus macie całą bibliotekę PlayStation Hits za darmo. Nie?
No właśnie. Ja szczerze mówiąc cały czas po cichu liczę na to, że
ale
coś tam
wiesz,
się
Wojtek,
wydarzy.
Chodzi o to, że gdyby, ja mam takie wrażenie, że gdyby oni mieli tą bombę, no, to niby się zrzucili, bo Xbox pokazał dużo takich właśnie bomb na zasadzie Game Pass, na zasadzie wsesza kompatybilność, na zasadzie nawet pady i kontrolery z poprzedniej generacji będą działały na tym nowym Xboxie. Wiesz, co chodzi?
No tak, tak, tak.
Więc a ty masz w tym momencie ile padów do PS4? 4 i czy tam 3 i jak kupisz nową konsolę, to jakby musisz je wyrzucić, nie? A z Xboxem jest tak, że jak masz na przykład ten, jest taki ten kontroler dla osób z niepełnosprawnością tak, ruchową, no nie? Tak. Ten taki z dwoma takimi. On będzie działać na nowym Xboxie. Więc,
znaczy z tymi ja padami to nie jestem przekonany. Ja nie wiem, czy przypadkiem te...
Będzie.
Ale nie. W Xboxie tak, ale czy w PlayStation nie będzie działać, to znaczy, nie wydaje mi się. Znaczy nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że może
już
będą działać.
Już się sprawdzę. PlayStation 5, PlayStation 4 controller.
Bo ten nowy się nazywa DualSense, a poprzednie były DualShocki, nie?
A tak, to będzie działało w taki sposób, że kontroler z PS4 będzie prawdopodobnie działał.
Okej, no właśnie, właśnie, właśnie. Więc tutaj nie jest jeszcze aż tak źle. Nie?
Ale nie będzie miał żadnych nowych feature'ów.
A, no to no, dość to, oczywiste. No.
To zrozumiałe. No ale więc wiesz, Wojtek, chodzi o to, że jak serce mówi, weź kup sobie PlayStation 5, bo masz PlayStation 4, miałeś PlayStation 3, PlayStation 2 i PlayStation 1 i PSP i jakby byłeś po tej stronie, niebieskiej stronie rodziny przez cały czas, tak rozum mówi, stary, po prostu weź tego Xbox, zapłać 40 zł i już nigdy nie musisz myśleć o tym, że nie masz w co grać. Wiesz, co chodzi, nie?
No tak,
to jest ta
no.
różnica.
A z drugiej strony oczywiście też nie można się tak za bardzo zachłysnąć tym, że masz dostęp do tak wielkiej biblioteki gier, bo umówmy się, że jest to jednak trochę... To jest takie, że płacisz za coś, to o, porównanie. Płacisz 40 zł za Dropboxa, który ma, za 40 zł masz 1 terabajt na przykład, już teraz nie pamiętam czy tak jest, ale przyjmijmy na chwilę, a wykorzystujesz 200 giga, nie? I jakby
wiesz, no tak.
Masz możliwość, oczywiście, jak chcesz tam
ja wpieprzyć
1 terabajt, nie ma problemu, ale jednak wykorzystujesz aktywnie tylko, wiesz, tylko tyle, nie?
To dam ci dwie analogie, które jakby pozwolą ci trochę inaczej o tym myśleć. Pierwsza jest taka, że jak w PlayStation Plusie płacisz 180 zł rocznie i ile, Wojtek, z tych gier zagrałeś albo faktycznie przeszedłeś?
No,
dziękuję bardzo.
No.
Natomiast drugi, uwaga, i to jest jakby od innej strony. Jak masz Cinema City Unlimited, no nie? Gdzie płacisz stałą kwotę i pójdziesz do kina i film będzie do dupy, to nie jesteś tak samo niezadowolony, niż jakbyś zapłacił 30 zł za ten film i poszedł do niego do kina jako dedykowany film, na który idziesz do kina.
To jest prawda. W tą więc drugą stronę dokładnie, to się zgadzam.
Tak. Dlatego dokładnie tak samo działa to z Game Passem. I przypomnę, ja w tym momencie wszedłem, Wojtek, na stronę i widzę, że jak płacisz za Game Pass, otrzymujesz, Wojtku, 230 gier. Może powtórzę. 230 gier na Xboxa. Teraz ja rozumiem, Wojtku, że 215 z tych gier może cię nie interesować. That's fine. Ale są tutaj, Wojtek, takie gry, które, wiesz, jakby... Myślę, że znajdziesz tutaj coś dla siebie, co w tej subskrypcji, którą płacisz... jakby zwrócić się, powiedzmy, technicznie. I to jest też tak, że Wojtku, nie wiem jak ty, ale ja na przykład myślę, że nie gram dłużej niż 2-3 miesiące w jedną grę. Gdzie są takie gry, no na przykład na Dragon Ballu wybiłem ostatnio 1000 dni.
Wow.
Ale załóżmy, że wiesz, masz tak, uwaga, Fallout 76. Zagrałbym. Zauważyłem, że 2 miesiące bym pograł.
Słaby bardzo, ale...
Tak, no ale wiesz, ale zagrałbym, nie? Wasteland 2, World War Z, no nie? I jakby ja tutaj znowu, Wiedźmin, Dziki Gon, wiadomo, przeszedłem i tak dalej, ale co, nie przejdę jeszcze raz. Ultimate Goose Game, Wojtku. I wiesz, chodzi o to, The Walking Dead, wszystkie te gierki od Telltale, The Outer Worlds na przykład, nie? The Elder Scrolls, wiesz, jakby Terraria, czy co tu mamy, jakieś takiego duże tytuły, Sniper Elite, w ogóle nie wiem, czy grałeś, Sea of Thieves, więc Red Dead Redemption 2.
No tak, no.
W sensie, PlayerUnknown's Battlegrounds, oczywiście.
No, wiadomo.
Co tutaj mamy ciekawe? No Man's Sky. O, Wojtek, no więc jakby z perspektywy mojej na przykład, nie? To ja wszystkie gry, w które gram, już wymienię. Moonlighter jest ciekawy. Minecraft oczywiście jest. Mass Effect, jeśli preferujesz takie gry. Więc wiesz, chodzi o to, że... O, Hollow Knight, jakaś nowa edycja jest. Halo, wszystkie gry. Więc wiesz, chodzi o to, że dobra, może na przykład... Frostpunk, tak. Że może nie wszystkie gry... 209, wiesz, może z tych 230 gier, 220 gier nie będzie grami, które będą cię interesowały, ale myślę, że spokojnie znajdziesz co 2 miesiące kolejną grę tutaj i nie będziesz musiał kupować żadnej nowej, no nie? I widzę tutaj, Wojtku, ja sobie teraz skróję cały czas Children of Morta, City Skylines, DayZ, Blair Witch, Batman, Ark Survival Evolved, no nie? Więc myślę, że jak kupisz, to nie musisz się bawać. Mhm. A i przypomnę ci, Wojtku, że nasz wspólny znajomy, Andrzej, który po prostu wziął komórkę, odpalił aplikację Xboxa, zaznaczył Frostpunk, pobierz, wrócił do domu i grał. Czy to nie jest coś, co sprawia, że patrzysz na niego z zazdrością i z takim wyrzutem sumienia i z takim poczuciem, że on jest jednak lepszym istotą niż ty? Nie masz czegoś takiego?
Troszkę, Boże. Znaczy rzeczywiście, jeżeli chodzi o apkę PlayStation, zresztą to, co PlayStation zrobiło z tymi apkami, gdzie są chyba ze 3 albo 4 aplikacje, które musisz pobrać, żeby wszystko mieć.
Do grup nie ma niczego, no nie?
Ale nie, no to...
Smar, jak można być takim człowiekiem jak Sony PlayStation?
A my nadal ufamy, nadal wierzymy. No ale cóż, to przyjdzie czas kupowania i zobaczymy wtedy.
Właśnie Magda napisała na karteczce PSP Król. Magda, nie o tych konsolach rozmawiam. PSP już nie żyje od chyba z 4 lat. Więc Wojtek, może czas w końcu powiedzieć stop. Może Wojtek czas w końcu wyrwać się z tej opresji niebieskiego po prostu oprawcy. Może Wojtku czas powiedzieć, zrywam te kajdany, przychodzę do zielonych, będę razem z baronem Xboxa za rękę szedł i krzyczał tylko Halo.
No właśnie, ja tylko mnie Gearsy. Ten baron tylko tutaj odstrasza.
No kuźwa, to też mnie odstrasza. Nie chciałbym być... Ale no już...
Ale kochamy przecież barona, wiadomo.
Tak, ale wiesz Wojtek, najważniejsze jest to. Jakby to, że przejdziemy na... Wiesz Wojtek, bo możesz powiedzieć tak. Baron przychodzi na Xboxa teraz, kiedy Xbox jest dużo lepszy niż PlayStation 5, no nie? No. Szczególnie, że jest lepszy też hardware'owo. Ale możesz mi powiedzieć, ale wiesz, pamiętaj Wojtku, że on korzystał z Deezera, więc jakby tutaj nie ma, wiesz, jakby to, że przychodzisz na Xboxa, nic z tym rzeczy nie jest problem. Nadal nie korzystałeś z Deezera.
No tak,
na poważnie, więc dobrze. Jakby to jest ten plus.
To w porządku.
Jezus Maria, ale szydera. Wojtku, chodź do After Darku.
Dobrze, idźmy do After Darka. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek. I słyszymy się oczywiście za tydzień lub za chwilę w After Darku.
Oczywiście. Pozdrawiam cię, Plutko. Ciao.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile Coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.